Miało i szczęść Boże, kłania się Państwu Wysłanie w Pinę. Proszę Państwa, jak Państwo być może wiecie, a chyba raczej tak, teraz 1 lipca będzie kulminacja obchodów setnej rocznicy powstania KPH. Z tej okazji chciałbym od siebie kilka słów powiedzieć. Jak ja widzę KPH? Zresztą są dwie sprawy. Po pierwsze, mam przed sobą tekst wywiadu, którego udzielił chargé d'affaires ambasady Chin w Polsce, Jiao Doni, a niejakiemu Gadzinowskiemu, temu z Gadzinówki, pod tytułem Trybuna Info. Ale ten wywiad sobie zostawię sobie na później, zostawię sobie na inną, znaczy na inną okazję, na inny to felieton, ponieważ on jakby zupełnie nie współgra z tym, co ja chciałbym powiedzieć, ponieważ to, co ja mam do powiedzenia na temat KPH, no jest, to jest mój punkt widzenia na temat KPH. Więc tak, żeby nie było cienia wątpliwości, cienia, najmniejszego cienia wątpliwości, gdybym mógł się zapisać do KPH, to bym się zapisał. Teraz, tak. A dlaczego? Dlatego, że z żadnych ideologicznych oczywiście powodów. Żadnych. Natomiast uważam, że jest to partia chińska, którą warto wspierać. W tej chwili ta partia jest taką partią, którą warto wspierać. Ona w ciągu ostatnich tych 40 lat pokazała sobie zupełnie inne oblicze, to znaczy inaczej, zmieniła swoje oblicze na tyle, aby poprowadzić Chiny ku świetlanej przyszłości. I w związku z tym, a ja chciałbym dla Chin jak najlepiej, chciałbym, żeby Chiny tą świetlaną przyszłość zaliczyły możliwie szybko, bez względu na to, co to oznacza ta świetlana przyszłość. To może być ten 35 rok, to może być 49 rok, to na pewno będzie to 35 rok. Nie ulega wątpliwości. Więc ta świetlana przyszłość należy się Chińczykom jak psu buda. I teraz do tego zaraz wrócę. Natomiast ja chciałbym jeszcze popracować dla Chin. Chciałbym coś dla nich zrobić. I dlatego wiem, że przynależność do KPH dałaby mi szansę zrobienia. Oczywiście to jest wszystko to jest wszystko gadanie takie, można by rzec, gadanie po próżnicy, jak to się na wsi mówiło wielczy, ale nie tylko, bo po prostu ja do tego jestem przygotowany. Gdyby coś się takiego zdarzyło, gdybym mógł tam pojechać, gdybym mógł tam pracować, to gdybym mógł wstąpić do KPH, to po prostu jestem gotów. A dlaczego ja? To ciągle się pojawia to pytanie. Ja ciągle odpowiadam na to pytanie, które Państwo teoretycznie nigdy żeście nie postawili. A moje dzieci kiedyś tam postawiły, ale one były za głupie, żeby zrozumieć, o czym ja mówię. No tak, no, przykro mi, że mówię o swoich dzieciach tak już, ale no ja oceniam ich walory umysłowe znacznie poniżej wartości rozmowy z nimi. Więc proszę Państwa, przepraszam, ale jak słyszeliście Państwo, był telefon i musiałem go odebrać. Więc no cóż, jest sporo osób, które nie są w stanie, ja myślę, że sporo to pewnie 90, być może ponad 90% osób, z którymi bym rozmawiał na ten temat, chyba nie byłoby w stanie zrozumieć mojego podejścia do sprawy, no bo w końcu jestem konserwatystą, prawda? Jestem człowiekiem skrajnej prawicy. Skrajnej prawicy. Jestem konserwatystą, jestem narodowcem. No ale właśnie, ale jestem narodowcem chińskim i narodowcem polskim. I to zaczynam, powoli się zbliżamy do celu. Otóż ja jestem narodowcem, to znaczy człowiekiem, który takim narodowcem i takim konserwatystą, który uważa, że jest bardzo ważne, żeby Chiny, bo teraz mówię o swoim narodowstwie chińskim, żeby Chiny zachowały, a te nowe Chiny, które się tworzą, są tworzone przez KPH, żeby zachowały jak najwięcej z tych swoich starych Chin. Chciałbym, bardzo bym pragnął tego, żeby komuniści chińscy byli w stanie, mentalnie w stanie zaakceptować konfucjanizm jako ideologię, nie ideologię, jako filozofię, to nie jest ideologia, jako filozofię życia Chińczyków, która trzymała ich przy życiu przez 2000 lat, ponad 2500 lat, no i w związku z tym ona się sprawdziła. Tak jak zresztą mówiłem, maoizm był, zresztą to było zdanie profesora Gawlikowskiego, w kilkudziesięciu procentach złożony z konfucjanizmu. Zresztą nie mogło być inaczej, skoro w tym tam 21 roku partię komunistyczną tworzyli Chińczycy, no więc nie mogli nie być konfucjanistami w pewnym sensie. Oczywiście teoretycznie nie, mogliby nie być, ale ta filozofia konfucjańska tak przeniknęła chińską mentalność, że praktycznie wszyscy Chińczycy są jakby nosicielami idei tej filozofii. Więc ja bardzo bym chciał, żeby w pewnym momencie właśnie partia KPH zrozumiała, że konfucjanizm nie jest sprzeczny z ich ideologicznymi założeniami. Nie jest sprzeczny. No ale być może to musi wyrosnąć zupełnie nowe pokolenie tych członków najwyższych władz partyjnych, którzy jakby dorosną do tego, dojrzeją do tego, że ta filozofia, że ludzie, że Chińczycy, zwykli, normalni Chińczycy potrzebują tej filozofii. Potrzebują i partia, gdyby partia tą filozofię Chińczykom jakby zaczęła uczyć na nowo, czy uczyć na nowo, to znaczy może nie tyle, może inaczej. Gdyby partia zaczęła odświeżać, w znacznym stopniu odświeżać tą filozofię konfucjańską u Chińczyków, myślę, że by była znacznie nieporównanie bardziej akceptowalna. Ona jest akceptowalna, szczególnie w młodym pokoleniu. Ale jeszcze bardziej byłaby akceptowalna, niż do tej pory jest. Słowem, no ja tak to widzę siebie, ale powiedzmy sobie, że znaczy i to nie jest, i to w żadnym przypadku nie jest sprzeczne. Mój prawicowy punkt widzenia na świat i akceptacja, to prawie całkowita akceptacja poczynań Chińskiej Republiki Ludowej. Znaczy głównie KPH oczywiście. KPH się zmienia. Znaczy KPH się zmieniała, może inaczej. zaczęła się zmieniać, KPH zaczęła się zmieniać na lepsze. Bo ja nie mówię o tym okresie, nie będę mówił o tym okresie wcześniejszym, Mao Tse-tunga, tak go będę nazywał. Nie będę mówił o tym okresie wcześniejszym, bo ten człowiek narobił dużo zła Chinom. Chcę spuścić na to zasłonę myślenia, tak jak chińskie matki, nie wiem, czy Państwo wiecie o tym, ale w momencie, kiedy dziecko coś powie bardzo niewłaściwego, bardzo niedobrego, bardzo niegrzecznego, matka bierze ścierkę i wyciera mu twarz, wyciera mu usta i zapomina o tym. To jest takie właśnie bardzo, bardzo chińskie. Więc ja dokładnie tak samo postępuję z tym okresem bywszym i myślę, że właśnie dlatego ten okres przed 78 rokiem nie jest zbyt wałkowany, jakbym to powiedział, ponieważ matka natura wytarła usta Chińczykom, wytarła usta KPH i rzeczy się dzieją jakby od nowa. Co mnie teraz, może jeszcze inne pytanie, co mnie tak pociąga w KPH? Mianowicie państwowotwórczość. To jest partia niesamowicie państwowotwórcza. To i po prostu jest partia państwowotwórcza. To jest partia, która stara się, czy coraz bardziej się stara. Bo też to wcale nie jest takie, tak wcale nie było takie oczywiste, że tak bardzo się starała, ale w ciągu ostatnich kilku lat, nawet trudno mi powiedzieć, od którego to momentu można uznać, że ta partia stara się przekonać Chińczyków, że pod jej rządami nic im nie grozi. To znaczy, w tym przypadku nic im nie grozi, to oznacza, że nie grożą Chinom białe małpy. Czy one mogą grozić, ale chińska partia robi wszystko, żeby one nie miały szans im zagrozić. To jest ważne. Poczucie pewności, pracy, pewności dochodów, pewności jakiegoś bezpieczeństwa. Oczywiście to wszystko zostało w pewnym sensie nie zagrożone, ale nadszarpnięte, nadszarpnięte tym COVID-em, tą historią, która zdarzyła się w zeszłym roku. I Chińczycy o tym pamiętają i będą jeszcze długo pamiętać. Najlepszym dowodem na to są dane makroekonomiczne, na przykład popyt wewnętrzny, który jakby nie może dojść do sytuacji sprzed tego wstrząsu covidowego w styczniu zeszłego roku i szybko nie dojdzie. Jestem przekonany, że to trzeba będzie kilku lat, być może kilku, nie wiem, trudno powiedzieć, ale na pewno kilku, na pewno 4-5, co do tego nie cienia wątpliwości nie mam, że trzeba będzie sporo lat, aby Chińczycy otrząsnęli się z tego szoku, który wówczas miał miejsce. I wcale nie jest powiedziane, że tak naprawdę to się kiedykolwiek zdarzy. Być może określenie Czechów to se nevrati w tym przypadku ma znaczenie. To jest właśnie to. To jest właśnie ta sytuacja, że już świat przedcovidowy nie wróci na swoje miejsce. To znaczy, ja twierdzę, że w Chinach świat covidowy najszybciej wróci na swoje miejsce i najpełniej wróci na swoje miejsce. To wśród białych małp, w naszej teoretycznie cywilizacji, a już praktycznie, a praktycznie to upadającej cywilizacji, ta historia covidowa spowodowała takie zmiany, że my nie wrócimy nigdy na swoje miejsce, na miejsce z końca 19 roku. To dla mnie jest oczywiste. No ale wracając do KPH. Właśnie dlatego, między innymi ten szok covidowy z pierwszego, mówienie tylko o pierwszej połowie 20 roku jest moim zdaniem błędem. Ja twierdzę, że cały 20 rok był naznaczony tak straszliwie covidem, strachem przed covidem. Naprzód był ten lockdown, naprzód było zamknięcie gospodarki kompletne przez 3 miesiące. Później było jakieś nieporadne podnoszenie się z tego lockdownu. Przepraszam. Nawet partia, jestem przekonany, była zdumiona tym, jak trudno podnieść społeczeństwo potem, po tym, co się stało w ciągu tych pierwszych kilku miesięcy. A później ludzie tak jakby ciągle oglądali się na siebie, za siebie, czy przypadkiem coś się znowu nie dzieje. A działo się przecież, działy się różne rzeczy w różnych miastach. Całe kwartały miast były zamykane, całe miasta były zamykane. A z powodu COVID-a, powrotu tego COVID-a. Ja mówię już o drugiej połowie roku. Więc, ale chińska partia przez ten cały czas, przez ten cały rok zeszły i jeszcze teraz, przecież teraz mieliśmy dużą operację w kantonie, w prowincji Kanton, najbogatszej prowincji, która została nawiedzona przez kilkadziesiąt przypadków COVID-a, tej hinduskiej wersji. Tylko że partia już przy pomocy procedur, które wypracowała wcześniej, stosunkowo szybko się tym zajęła. Stosunkowo szybko to się jakby uładziło. Tyle, że akurat ta epidemia w kantonie godziła w najbardziej takie krytyczne miejsce eksportu chińskiego. Oczywiście zawsze można to zadać sobie pytanie, czy to nie służby innych krajów maczały w tym paluchy, bo akurat w takim miejscu, prawda? W takim miejscu, w takim czasie. Ale powiedzmy sobie, że to nie jest tematem tych rozważań. Więc partia zdała egzamin. KPH zdała egzamin, zdała i zdaje egzamin. I to ludzie widzą. Szczególnie jeśli czytają i słuchają, a czytają i słuchają, bo chińskie dzienniki reakcjonują, to ten dramat, ten marazm, który ma miejsce w krajach białych ludzi, czy w Europie, czy w Stanach Zjednoczonych, w Australii. Więc Chińczycy widzą, że u nich jest po prostu idealny porządek. I mówią, to jest skoro nasza partia, nasz rząd potrafi sobie z tym dać radę, a tamci wszyscy biali, wszędzie nie potrafią sobie dać rady, to bujajcie się, białe małpy. To znaczy, że jesteście gorsi od naszych komunistów. I teraz tak, ja czytałem ostatnio takie badania, które efekty badań, niestety nie przedstawiałem ich Państwu, a teraz nie wiem, gdzie one były. Więc nie wrócę do tego, ale efekty badań, które mówiły, że 89% Chińczyków jest zadowolonych z obrotu spraw w kraju. 89% Chińczyków. Jak sądzicie Państwo, jak to wygląda w Polsce? Bo mnie inne kraje nie obchodzą. Mnie interesuje Polska i Chiny. No, myślę, że jak 30%, to bardzo dużo. No to popatrzcie się Państwo. Ci straszni komuniści chińscy, potworni komuniści chińscy, którzy ponoć są wcieleniem samego zła, przynajmniej tak nasi biali politycy, ekonomiści, piszący twierdzą, więc ci chińscy komuniści, którzy są wcieleniem samego zła na ziemi, mają wspaniałe notowania w swoim społeczeństwie, natomiast ci geniusze demokracji, w cudzysłowie, dupokracji, bo to nie jest żadna demokracja, ci geniusze dupokracji czołgają się z tymi swoimi poparciami, szorują po betonie. Tak więc jak ja słucham tych Polaczków, no trudno to nazwać Polakami, Polaczków, którzy, i to czasami z świetnymi nazwiskami, ludzi, którzy w polskim obszarze naprawdę są dobrzy, ale gdy ci ludzie zaczynają mówić o Chinach, to mnie przerażenie ogarnia. Po prostu mnie przerażenie ogarnia. Nie będę teraz mówił o konkretnych osobach, ale naprawdę, przerażenie mnie po prostu ogarnia. To są ludzie, którzy niczego kompletnie, absolutnie nie rozumieją z Chin. No więc właśnie, i teraz pytanie jest takie. Kto w Polsce cokolwiek rozumie z Chin? Czy na przykład lewactwo, to SLD, czy jak to się tam nazywa w tej chwili, tak te postkomuchy, rozumieją coś? Nie, oczywiście, że nie. Im jest najbliżej ideologicznie, ale oni jakby mają dostęp do Chińczyków najłatwiejszy. No, widzę ten na przykład Gadzinowski z trybuny, dlatego, że to jest jakby ten sam rodowód ideologiczny. Ale to wszystko. To jest wszystko. Jestem przekonany, że gdyby tak udało mi się kiedykolwiek porozmawiać szczerze z jakimś wyższej rangi urzędnikiem partyjnym, teoretykiem partyjnym, to on by przyznał, że chińscy komuniści tych najwyższych szczebli, ideolodzy KPH nie mają cienia zaufania ani do Moskwy, ani do komunistów, czy komunistów, no powiedzmy sobie do Moskwy, ani do Moskwy, ani do tych lokali moskiewskich typu właśnie SLD. Ponieważ to jest zupełnie inny sposób myślenia. Komunizm chiński jest nieeksportowalny. Komunizm, powtarzam jeszcze raz, komunizm chiński jest nieeksportowalny. Natomiast komunizm ruski, jak Państwo wiecie, świetnie przyjął się naprzód na zachodzie Europy jeszcze w latach 30. zeszłego wieku, a później w Stanach Zjednoczonych, a później w całej Europie po 68 roku, marsz przez instytucje, Koena Bandita, następnie świetnie się przyjął w Stanach Zjednoczonych, cały czas mówię o komunizmie rosyjskim. I teraz Rosja sowiecka nie miałaby racji bytu, gdyby chciała nawet powstać od nowa, powstać z popiołów. Dlatego, że komunizm zagnieździł się w samym centrum Stanów Zjednoczonych, w Białym Domu. Więc. No więc. I wraca z powrotem, uderzając w nas, między innymi Polaków, w ogóle Europę Środkowo-Wschodnią, uderzając nas z drugiej strony. On prawie umarł w Rosji, natomiast święci triumfy w Stanach Zjednoczonych i na zachodzie Europy. Natomiast chiński jest nieeksportowalny. To jest jednak pewna... No właśnie, dlaczego jest nieeksportowalny? Dlatego, że on jest tak przesiągnięty tym konfucjanizmem. To jest duch chiński, więc nie można go zaimplementować gdzieś indziej w Azji, nie można go zaimplementować gdzieś w Ameryce Południowej, nie można go zaimplementować w Afryce, bo jest nie do zaimplementowania. Chińskie rozwiązania są nie do zaimplementowania, ponieważ ten chiński komunizm jest nie do zaimplementowania nigdzie poza Chinami. I całe szczęście. I dzięki temu, mam nadzieję, że dzięki temu, Chiny będą rosły w siłę. Dlatego, że ich partia będzie się ograniczała do budowania Chin, zasobnych, potężnych Chin. A nie będzie się zawracała głowy światem zewnętrznym. Zresztą to widać już w tym kolejnym planie, w tym 14 planie pięcioletnim na lata 21-25, gdzie przecież te dwa okręgi, wyraźnie mówi się o tych dwóch współistniejących okręgach, ale czyli o czymś, o czym do tej pory się w ogóle nie mówiło. Miała być niesłychana i ciągnąca się nieskończoność ekspansja. Ale tu nie. Chiny się zamykają, dlatego że chińska partia komunistyczna zdecydowała, że musi zbudować samowystarczalne, proszę pamiętać to słowo, samowystarczalne Chiny. Tak bardzo samowystarczalne, jak to jest tylko możliwe. Ot i właśnie. To jest to, co mi się niesłychanie podoba. Ta państwowotwórczość. KPH. Państwowotwórczość. Myślę, że ja mógłbym na ten temat mówić długo, ale ja nie jestem pewien, czy kogokolwiek zarażę tym sposobem myślenia. Wobec tego dam święty spokój, jeśli ktokolwiek będzie chciał, żebym na ten temat się jeszcze wypowiadał. No w końcu mamy stulecie, prawda, KPH. To proszę dać znać. Chętnie pociągnę ten temat. Dziękuję. Kłaniam się, do usłyszenia.